Dziś w Ewangelii spotkamy obraz, kiedy Chrystus powołuje pierwszych uczniów. Jedno mogę stwierdzić z całą pewnością, nie ma w świątyni ani jednego człowieka niepowołanego przez Pana Boga. Do czego? Jaka droga? Czy jesteś powołany do wielkich sukcesów, czy do tego, żeby przez całe życie dać Panu Bogu grosz? Trudno powiedzieć. Powołania się nie da zredukować do naszych myśli. Inny opis powołania mówi, że Bóg wezwał tych, których sam chciał. To jest jedyne kryterium. Sam chciał. Musimy to powołanie odkrywać, zmagać się z nim, wyczuwać jego piękno, ale przede wszystkim radować się, że dla Boga nie ma ludzi niepotrzebnych i nieużytecznych. Że nawet największy grzesznik i najsłabszy osobowościowo człowiek ma do wykonania niepowtarzalną misję.
Czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosij upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto Słowo Pańskie.
Rozpocznijmy refleksję nad dzisiejszym Słowem Bożym tak chronologicznie od pierwszego zdania Ewangelii. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Jakiś taki nam się tutaj rysuje porządek. Jan został uwięziony, Jan schodzi ze sceny, zostaje odsunięty i pojawia się wtedy Jezus. Jan był człowiekiem Starego Testamentu. To było ogniwo takie bardzo już bliskie Chrystusowi. On wskazał na Baranka Bożego, ale Jan jest człowiekiem Starego Testamentu i dlatego jest tu gdzieś odpowiedź na pytanie, które może ktoś wnikliwy by postawił, ja kiedyś już o tym wspominałem. Dlaczego Jezus nie powołał Jana na apostoła? Ależ by miał człowieka, wojownika. Zdecydowany, ubogi, twardy, nie bał się, nie lękał. A Pan Jezus powiedział: nie, Jan już skończył pracę, Jan już odejdzie do chwały, a powołał tych innych. Na zewnątrz patrząc, po ludzku patrząc, takich, którzy Janowi dopiętnie dorastali, zwiali spod krzyża. Jan by tam pewnie nie uciekł. To był naprawdę radykał. Ale to jest człowiek starego pokolenia. I on zostaje, schodzi ze sceny i dopiero może wejść Jezus. W Ewangelii jest to wyraźnie napisane, ten moment przełomowy. Zresztą Jan sam mówił, że on to jest parter, a ten, co przyjdzie, to ja nawet nie jestem mu godzien odwiązać rzemykał sandałów. Ten, który idzie, jest wielki, potężny. Ja tylko chrzczę wodą, a on będzie chrzcić Duchem Świętym. To jest nieskończona różnica godności w sprawowaniu dzieła odkupienia. Dlaczego ja o tym mówię? To nie jest tylko ciekawostka teologiczna, to nie jest tylko taka ciekawostka dotycząca dziejów i ekonomii odkupienia, bo to dotyczy i nas. Kochani, to dotyczy i nas. Stary Testament, ludzie w Starym Testamencie, to prawo, które mieli, ofiary, które składały, miały ich tylko przygotować na przyjście Jezusa. To był taki stymulator lotu. Tak jak niektórzy, nie wiem, czy to teraz jest stosowane, chcą się nauczyć jeździć samochodem, pierwszy siedzą przed taką kierownicą, na ekranie mają drogę i tak sobie jadą. A potem się dopiero trzeba przesiąść do prawdziwego samochodu. Te wszystkie ofiary, te baranki, które oni składali, gołębie, to było ćwiczenie ludzi, ludzkości. Na razie na przykładzie jednego narodu, do tego, żeby się ludzie nauczyli mentalności ofiarnej, żeby zatęsknili za Panem Bogiem, żeby zrozumieli, że muszą Mu coś ofiarować. I kiedy się tego jakoś tam nauczyli, w sposób niedoskonały oczywiście, wchodzi Jezus i składa ofiarę doskonałą. Uczenie, to Stary Testament to był czas uczenia w ogóle życia wewnętrznego. Prawo mówiło, musisz zrobić to i to, złożyć taką ofiarę, tak się obmyć, tak się zachować. I jeśli to zrobisz, to jesteś człowiekiem, który się Bogu podoba. Dlatego faryzeusz modlił się w świątyni, jak pamiętamy, Panie, składam dziesięcinę, składam ofiarę, jestem dobrym Żydem, bo to wszystko wypełniam. Jeszcze raz powtórzę. A oczywiście prorocy przypominali, że Panu Bogu nie podobają się tylko składane zewnętrznie ofiary. Taki rytualizm, formalizm. Pan Bóg chce głębi, serca. To już było w Starym Testamencie. Ale siłą rzeczy to było jeszcze nie tak mocno postawione jak w Jezusie, który powiedział, że on, jego kult będzie w duchu i w prawdzie. Te ofiary, te przepisy prawa bardzo koncentrowały ludzi na tym, co my mamy zrobić. Co my mamy zrobić. I żeby spotkać Jezusa, trzeba skończyć ten Stary Testament, tak jak Jan zostaje uwięziony, odsunięty i dopiero może pojawić się Jezus. Powtórzę jeszcze raz, zmierzam do problemu, który jest bardzo naszym problemem praktycznym w życiu duchowym. Mianowicie dla wielu ludzi, ja bym nazwał ich, że są to ciągle ludzie Starego Testamentu, w religii jest najważniejsze to, co my mamy zrobić dla Pana Boga. Cały czas jest rozważanie. No tak, czystości żyję, trochę kłopoty z myślami. W piątek pościłem, na mszy świętej byłem, także tu mam dobre wyniki. No słabsze wyniki mam w pacierzu porannym. Jest cały czas koncentracja, co ja mam zrobić. A to nie jest najważniejsze. To ma odejść, to ma zostać usunięte. Jan został uwięziony. Notabene zwróćcie uwagę, że Jan, człowiek Starego Testamentu, jest w więzieniu. Wszyscy ludzie, którzy chcą się zbawić przez swoje uczynki, że ja będę chodził do kościoła, że ja nie będę cudzołożył, że ja nie będę przeklinał, to będę dobry i zasłużę na niebo, pakują się do więzienia, bo ciągle nie są pewni, czy coś dobrze zrobili. Ktoś powie, no, chodzę do kościoła co niedziela, a tu się dowiadują, a sąsiad chodzi jeszcze w piątki. Czyli jest lepszy. Porównywanie zaraz wchodzi. Jeśli tylko chcemy liczyć swoje osiągnięcia, siłą rzeczy zaraz się zaczniemy porównywać. Jan jest w więzieniu. Ludzie Starego Testamentu, oczywiście wielu z nich poszło do nieba. My się modlimy do Abrahama, przez Abrahama, ale oni de facto jako lud Boży w ekonomii zbawienia jeszcze nie dostąpili pełni zbawienia. Niektórzy z nich już duchowo się łączyli z Chrystusem, którego jeszcze nie znali, to im zapewniło zbawienie. Ale jako lud oni jeszcze nie mają ofiary doskonałej. Powtarzam, te ofiary ich, te baranki, ten cały kult świątyni żydowskiej, to było dopiero ćwiczenie się w tym, co miało nadejść. Kochani, powtórzę jeszcze raz, wielu ludzi żyje w mentalności Starego Testamentu. Przychodzą do kościoła, nieraz nie składają Panu Bogu żadnej duchowej ofiary. W ogóle są ludzie, którzy w ogóle nie myślą przez całą mszę świętą, że to jakąś ofiarę trzeba Panu Bogu złożyć. Gdyby był przepis, Masz przynieść nam przeświętą barana, gołębia, owieczkę, chomika. Ale by to wyglądało. Cała Warszawa by waliła, prawda, w niedzielę do kościoła. Prosiaki pod pachą. Ten pisz u świętej Anny. Ktoś się spóźnił na mszę, bo mu się krowa zablokowała przy kolumnie Zygmunta. Ale byłby konkret. Kurczę, piątek, a ja jeszcze krowy nie mam. Sobota, a mi ten baranek coś kuleje. Pan Bóg. A my sobie idziemy do kościoła? Kto z Państwa dzisiaj myślał, jaką ja ofiarę dzisiaj Bogu złożę? Nikt nic nie widzi. Ten, co obok mnie stoi, stoi tak samo jak ja. Ten stoi tak samo jak ja. Ktoś to przyniósł? Właśnie miała nas Stary Testament nauczyć, że my będziemy składać ofiary w duchu, bo takie się Panu Bogu podobają. A zresztą my, ofiara duchowa jest tylko ofiarą miłości. Zresztą zaraz do tego dojdę. Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze raz, że wielu ludzi liczy swoje uczynki, liczy swoją moralność. Jak mi się udaje żyć moralnie, to Pan Bóg mnie pewnie kocha i mam dobre noty. Prawda? Niektórzy się widzą, że na sądzie ostatecznym będziemy oceniani jak za jazdę figurową na lodzie. Jazda obowiązkowa 9-6, 6-8, 8-6, 9-6, 9-7, 4 i tak dalej. Nie, kochani, to nie tak. To nie tak. Jak byście zareagowali, gdybyście swojego przyjaciela robicie jakieś tam zakupy w Warszawie, zapraszacie i mówicie, słuchaj, stary, mam pomysł, chodź wpadniemy do mojej mamy na kolację. No tak, ale ja nie mam pieniędzy. No do mamy cię zapraszam na kolację. Chodź, mama nam zrobi nam jakieś kanapki takie, wiesz, po domowemu. No ale nie, stary, to trzeba zapłacić. Ty głupoty gadasz. Mojej mamie chcesz płacić? Poza tym, wiesz, pobrudzę podłogę, może jej za tą pastę to zwrócić. Ale o czym ty mówisz? A wielu ludzi z Panem Bogiem tak rozmawia. No nie mam dobrego mniemania o sobie, bo ostatnio to się słabo modlę. To Pan Bóg mnie pewnie nie kocha, pewnie mnie nie lubi. Pewnie mnie do piekła wtrąci. Pamiętajcie, im bardziej jesteś grzesznikiem, tym bardziej cię Bóg kocha. Ile tak w ogóle można mówić, że kogoś Pan Bóg kocha bardziej czy mniej. Drogie mamy, kiedy kochałyście swoje dzieci najbardziej? Jak narozrabiały i płakały i były chore. Dlatego pamiętajcie, czyn, nasz uczynek, taki w świetle prawa, może się kiedyś poprawić, nie wcale z Bożego motywu. Jest jakiś chłopak, który sobie popija, no. A i taki ciągle chodzi podpity, już wpada w nauk. No i poszedł do lekarza. Lekarz mówi, panie, jest źle, ta wątroba już u pana szwankuje. Pan ma tam 20 parę lat, a już tutaj za dużo mamy tych różnych tam historii. No i dziewczyna mówi, słuchaj, jeśli nie przestaniesz pić, to ja z tobą zrywam, bo to nie ma, zmiłuj się. Jeszcze kumpel mu coś powiedział, stary, przestań pić, pomogę ci, zapiszesz się na jakiś sport, będziemy sobie tam razem grali w kosza, coś. No i facet przestał pić, ale proszę zwrócić, jakie motywy. Lekarz go postraszył, dziewczyna go postraszyła, kumpel go pocieszył i przychodzi do Pana Boga, Panie Boże, teraz to już mnie kochasz, prawda, bo ja już nie piję. Otóż niekoniecznie. Pan Bóg może kochać tego pijaka, który gdzieś tam leży spity i mówi, Jezu, 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 zmiłuj się, bo się mi świat wali. Pamiętajcie, kryterium jedynym naszego wzrostu duchowego nie są nasze uczynki, a miłość do Pana Boga, nasz głód Pana Boga, nasze pragnienie Pana Boga, nasze zaufanie i nasze oddanie się Panu Bogu. Bóg kocha najbardziej tych, którzy są w szpitalu. No, powtarzam, nasze mamy kochały nas najbardziej, jak byliśmy chorzy. Ja wiedziałem, że jak nieraz się przeziębiłem z własnej winy, bo gdzieś po kałużach latałem, czy na śniegu tam, żeśmy się z chłopakami nieodpowiednio modlili, za 3 dni miałem 38, to wiedziałem, że tylko trzeba przetrwać pierwsze 3 minuty. Kiedy mama mówiła, no co ty, jak ty mogłeś, przecież zobacz, chory jesteś, nie odpowiedział, a po 3 minutach już było, Piotrusiu, no kładź się do łóżeczka, Ponczusia ci tu przyniosę, nie, już dzwonię po lekarza, już było w porządku. Proszę Państwa, chorowanie, tak nawiasem mówiąc, nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia, w dzieciństwie nie chorowałem jakoś strasznie, nie szpitale, ale to najpiękniejszy okres z dzieciństwa. Mama nóżki pod kołderką tam ułożyła, poduszeczkę, telewizor 4-pancernych włączyła. Jak narozrabiasz, to ci Bóg nie przychodzi do ciebie z batem, tylko ci 4-pancernych włącza. Czy klosa, jak wolisz. Ale naprawdę, my mamy odruch, ojej, narozrabiałem, no to się nie ma co w ogóle Panu Bogu pokazywać. On naprawdę przyszedł do grzeszników. Jedno z najważniejszych zdań Biblii, jedno z najważniejszych zdań Nowego Testamentu. Ciekawe, czy ktoś by wpadł na to zdanie. To nie jest zdanie objawiające Trójcę Świętą, chociaż to jest bardzo ważne. To nie jest zdanie, że Jezus zmartwychwstał. Znaczy, to też jest ważne zdanie i nikt go nie zastąpi. Wiecie, jakie jest jedno z najważniejszych zdań Ewangelii, które trzeba połknąć, zjeść i strawić, żeby stać się chrześcijaninem i wyjść ze Starego Testamentu? A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Czy ty poznałeś i uwierzyłeś w miłość Boga do ciebie? Powtórzę jeszcze raz, my się ciągle koncentrujemy na tym, co my mamy zrobić dla Pana Boga. Idę na mszę, ojej, nie zdążę, to w 15 minut się spóźnię, to może pójdę rano, żebym tylko był na mszy, ojej, nie byłem na mszy, ojej, jutro tam coś nie tak, ojej, pacierza dzisiaj zawaliłem, ale jutro dam na ofiarę więcej, a jutro mam spotkanie grupy modlitewnej, dobra, to pójdę, ja robię, ja nie robię, ja upadłem, ja powstałem, ja jestem taki, ja mam samoocenę taką. A zachwycasz się jakimś tym, co Bóg dla nas zrobił? Bo to jest początek wszystkiego, co On dla nas zrobił i to jest najważniejsza nasza reakcja na to, co On dla nas zrobił. A że na nas nieraz krzyczy? No kochani, no to oczywisty przykład. No, jeśli widzisz, że twój kolega się pakuje pod samochód, wchodzi na światła, na czerwonym świetle, a tu jedzie rozpędzony tir, to też będziesz na niego krzyczał. Krzykniesz, Marek, co ty uważasz, czego pociągniesz? Który kolega powie, dlaczego na mnie krzyczysz? Nie krzycz na mnie. Będę miał przeżycie traumatyczne, tak? Będziesz rozjechany na masce tira, to będziesz miał przeżycia traumatyczne. Ja widziałem takie sceny, raz chyba widziałem taką scenę w rzeczywistości, a wielokrotnie na filmie. Jak syn idzie tam pić, a matka staje w drzwiach i mówi, synu, nie puszczę cię, nie pójdziesz, umrzesz. A on, mama, odczep się ode mnie, muszę się tylko z kumplami spotkać. I ta matka tymi małymi kobiecymi piąsteczkami go uderza. Nie pójdziesz, nie pójdziesz, ja cię nie puszczę. Czy ktoś w tym momencie powie, matka bije syna, no? Do czego to doszło, żeby pięściami okładać syna? Piąstkami chcę go zatrzymać. I to jest Boży krzyk. Nie puszczę was do piekła. Nie pójdziecie. Będę krzyczał. Będę w psalmach mówił, że piekło jest straszne. Będę do was mówił. Ale to tylko z miłości. A nam się myli. Krzyczy na nas o piekle z Piśmie Świętym. No jasne, że jest o piekle w Piśmie Świętym. Jak ktoś wchodzi do ogrodu, gdzie jest zły pies, a wy o tym wiecie, to powiecie, nie wchodź tam, bo tam jest zły pies. To pogryzie cię. Ale Pan Bóg ciągle nas kocha. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. I to jest ciągle pytanie, czy ty jesteś człowiekiem Starego Testamentu, czy ty jesteś człowiekiem Nowego Testamentu? Czy ty się zachwycasz tym, co Bóg dla ciebie zrobił, czy ty ciągle chcesz zarobić na to, żeby zdobyć uznanie w oczach Boga? To jest dobry przykład ten z mamą. Nieraz na ojca miłość to trzeba zarobić, ale mamy kochają bezdyskusyjnie, powtarzam. Jeszcze im się człowiek bardziej gubi, tym one intensywniej obdarzają uczuciem i serdecznością. Co nie zawsze jest dobre, ale takie prawo jest. Czy ty jesteś człowiekiem, który myśli, cała religijność jest w moich rękach? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że cała religijność jest w Bożych rękach? To, co ty masz zrobić, to jest tylko odpowiedź, to jest coś wtórnego do tego, co zrobił Pan Bóg. Proszę, kochani, zwróćcie uwagę, tak sobie myślałem, jaki tu przykład dla was znaleźć, tej aktywności starotestamentalnej, żeby ją skontrastować z tą naszą taką ufnością w Boga. Popatrzcie, jak człowiek zachoruje, coś mu się tam stanie, coś go boli, coś mu niepokojącego, ma jakiś objaw, to pierw sam musi sobie z tym radzić. Pierw wydzwania po znajomych. Stary, coś mnie tam w krzyżu, nie znasz kogoś. No znam jednego lekarza, kręglarza. Gdzie on jest? No to dobrze, w Łodzi. To jaki tam jest numer telefonu? To dzwonisz do Łodzi, to się umawiasz. To przyjeżdżasz do przychodni, kupujesz bilet pociągiem, jedziesz do Łodzi, znajdujesz przychodni. Cały czas jesteś aktywny, bo się chcesz leczyć. Znajdujesz przychodnię, proszę do doktora tam jakiegoś Malinowskiego. Dobrze, jeszcze siedzisz w przychodni, cała ta aktywność, ładnie się ubrałeś, wykąpałeś, bluzeczkę świeżą założyłeś, bo do pana doktora jedziesz. Jeszcze w przychodni rozmawiają ludzie, ten doktor to dobry, tamten dobry, kiedyś mnie leczył inny, tamten był niedobry. I coś się zmienia. I nagle słyszysz następny proszę. Wchodzisz do gabinetu lekarza i stajesz się innym człowiekiem w ułamku sekundy. Stajemy tak pokornie, pan doktor mówi, proszę usiąść, dziękuję. Nazwisko Pawlukiewicz. Głośniej, tak jest, przepraszam bardzo. PESEL 015 17 14. Proszę rozebrać, tak jest. Proszę kasznąć, tak jest. Czy ktoś w tym chorował? Babcia chorowała, aha. Nic się nie mądrzymy. Nic się nie mądrzymy. Jesteśmy bierni. Jakby pan doktor powiedział fikołka zrobić, to do przodu czy do tyłu, panie doktorze? Proszę się rozebrać, proszę się ubrać, proszę jeszcze stanąć na jednej nodze. Nie wiem, po co mu to potrzebne, ale stoję jak bocian, no. Wychodzę z gabinetu i znowu staję się aktywny. Dobrze mnie zbadał, albo niedobrze mnie zbadał. Teraz muszę iść do apteki, kupić leki. Kazał mi robić ćwiczenia, teraz ja będę. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ten człowiek z gabinetu lekarskiego. Nie ty działasz, nie ty rozkazujesz. Pamiętajcie, Człowiek ten spoza gabinetu, z poczekalni, to jest człowiek, że jak go spotka nieszczęście, to mówi, ale mi się trafiło, no beznadziejnie, ale mnie nieszczęście spotkało, kurczę, że to mi się musiało trafić, a żebym to mógł odkręcić. A co mówi chrześcijanin? Widocznie mi to potrzebne. Mówcie sobie to, kochani. Kiedy jutro ktoś cię wystawi do wiatru, umawiał się z tobą na 18, ty jechałeś z Ursynowa, jesteś już u jego drzwi, on dzwoni, nie przychodź, bo nie mam czasu. To znaczy, zwróć mu uwagę. Tak się nie załatwia sprawy. Trzeba było być odpowiedzialniejszy. A sobie powiedz, widać mi to było potrzebne. Ktoś z was ma plany na ferie. Jutro rano wstanie, odpukać, może na kogoś trafi, 38,2. Kurczę, już mam bilet do Zakopca, kumple czekają. Widać mi to było potrzebne. To jest człowiek Nowego Testamentu. Bóg jest Panem. Czy potrafimy sobie mówić, widać by to było potrzebne? Komórkę zgubiłem, dowód zgubiłem, no głupia sprawa, no tak, ale jestem wściekły. Jasne, widać mi to było potrzebne. Jeśli coś się już stało, czegoś się odkręcić nie da, widać mi to było potrzebne. Chrystus wzywa, uwierz w Królestwo Boże. Ono już jest blisko. Królestwo Boże, czyli panowanie Jezusa, światło Jezusa, wielkość Jezusa. Ja chodzę po tym świecie, wybieram lokaty, wybieram sobie komórkę, jaką kupić, program do komputera, wszystko, ale w sprawach istotnych ja żyję już w innym świecie. Ja widzę Jezusa. Ja się cieszę, że On jest. Ja Jemu ufam. Ja jestem spokojny pokojem Bożym. Są ludzie, którzy chodzą po ziemi, ale serce już mają w Królestwie Niebieskim. Mamy dzisiaj też sceny powołania. Zawsze to mnie zastanawia, też już się z Państwem dzieliłem, że tak Jezus przychodził i mówił, pójdź za mną, a oni zostawiali ojca, łódź, najemników. W jednym momencie szli za Jezusem. Otóż trzeba sobie powiedzieć, że na przykład dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Jonasza zaczyna się. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Moi drodzy, te powołania, opisy powołań apostołów, że nad jeziorem, to nie tak było, że Pan Jezus przyszedł raz, pierwszy raz, powiedział pójdź za mną, a oni zostawiali wszystko, szli za Jezusem, już nie wracali. Nie, oni jeszcze wracali. Pan Jezus ich jeszcze raz powoływał. Oni się trochę z Nim pobyli, potem wrócili do swoich rodzin, Pan Jezus jeszcze raz przyszedł, jeszcze raz zawołał. Także to nie martwcie się, że do małżeństwa też Pan Bóg powołuje wiele razy. Weźmie ślub piękny, potem weselisko, a jeszcze duchowo możecie, sakramentalnie jesteście, prawnie jesteście mężem i żoną, a duchowo może być daleko. Ja znam małżeństwa, które się tak w zasadzie pobrały w 5 lat po ślubie. Potrzebne były różne kryzysy i dopiero się dogadali po ślubie nieraz parę lat. Ksiądz też ma niejedno powołanie. Na początku to jest entuzjazm. Jestem księdzem, mam sutannę, spowiadam ludzi, Boże, jak mnie słuchają. Jedna pani to mi w rękę pocałowała, słowo honoru. A dopiero potem parę kryzysów, łez, dramatów i człowiek idzie do Jezusa, mówi, teraz już wiem, o co ci chodzi. Także to powołanie następuje wiele razy. Ale z drugiej strony ja śmiem twierdzić, że w twarzy Jezusa było coś takiego, coś tak nieprawdopodobnego, że jak człowiek patrzył mu w te oczy, to był gotów nieraz zostawić wszystko. I zadam wam pytanie, czy widziałeś kiedyś twarz człowieka, czy patrzyłeś kiedyś na twarz człowieka, który kochał ciebie czystą, piękną, pełną miłością? Być może ktoś z was taki jest, ale śmiem twierdzić, że nasze mamy, które dzisiaj tak chwaliłem na tą naszą opiekę w czasie choroby, to często ich miłość nie do końca jest odpowiedzialna. Nieraz jest nadopiekuńcza, niekiedy jest krzywdząca. Miłość ojców też pokancerowana. Ta postawa ojców, takiej obojętności, lęku, jak z tym synem gadać, jak z tą córką rozmawiać, to wycofanie ojców. Chłopak i dziewczyna, ja wiem, że wielu z was, większość z was nieraz wpatrywała się w oczy swojej sympatii i z ogromnym entuzjazmem, ale bardzo przyznajmy sobie, ta miłość jest często bardzo niedojrzała jeszcze, skażona własnym interesem. Podobam ci się i za to ty mi się podobasz. No. Że ja ci się podobam, to ty mi się podobasz. Bardzo mądry wybór z twojej strony, że ja ci się podobam. Czy kiedyś w życiu spojrzałeś w oczy człowieka, który kochał cię piękną, zdrową, czystą miłością? Otóż wielu ludzi nigdy w życiu nie widziało takiej twarzy człowieka. I ja czuję, że jak Jezus patrzył czystą, piękną, taką dojrzałą miłością, taką bez cukierków i bez bata, bez kija i marchewki, Te nasze różne uwikłania to są zawsze zabarwione kijem i marchewką. To po prostu oni, całowało się coś w nich niesamowitego. I jeszcze raz przypomnę wam, którzy widzieliście, 30 lat temu ten film powstał, ja się ciągle nim zachwycam, z Zeffirellego Jezus z Nazaretu. I tam jest taka scena, przepraszam za wstawkę, ktoś mi tłumaczył kiedyś, ja śmielę się to powiedzieć, że portal, czy jak to się nazywa, YouTube nie jest nielegalny. Tam Jezus z Nazaretu Zeffirellego jest cały, w częściach. I to jest część chyba 13 albo 14, powołanie pierwszych apostołów. Jest to genialna scena. Pan Jezus rozmawia sobie z Janem. Jan mówi, że się Jezusem zachwycił, że on jest taki niesamowity. Ja już teraz z pamięci to mówię, wiele lat to słyszałem. Jezus mówi tak po cichu: Janie, zostań z nami. I kamera pokazuje te oczy Jezusa i nagle zza kadru takie przekleństwa, taki krzyk, wściekłość. Piotr wraca z ryb. Nic nie złowił. Więc bluzga tam, na czym świat stoi. Pan Jezus się patrzy na Piotra i się zaczyna uśmiechać. Ktoś podbiega: Piotrze, znaleźliśmy Mesjasza. Piotr mówi: Mesjasza, znowu jakiegoś świętoszka znaleźliście, co mu się robić nic nie chce. Ja mam całą rodzinę na utrzymaniu. A Jezus mówi: Piotrze, czego chcesz? Wypłyń jeszcze raz. Wariat się znalazł, będzie mi tu kazał wypływać jeszcze raz. I Piotr bluzga, wali, tam piąchą kogoś uderzył na to. I podchodzi do Jezusa i mówi tak: co, mam wypłynąć jeszcze raz? Mam wypłynąć. I muzyka zza kadru. I spojrzenie Piotra, który patrzy w oczy Jezusa. Ta scena trwa parę sekund i mówi: dobrze, wypłynę. Słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Ja myślę, że myśmy tak papieża kochali jakoś. Jakoś tak kochali. Może niedojrzale, że nie każdy odpowiedział przemianą moralną na postawę jego wezwań. Ja parę razy miałem okazję być blisko Ojca Świętego na tych wszach papieskich w Warszawie. Ja widziałem, jak on patrzy na ludzi. To było coś nieprawdopodobnego, uwierzcie mi. Jestem daleki od jakiejś egzaltacji. On patrzył na ludzi, no jakoś tak dziwnie. Ale tak, że myśmy naprawdę czuli się w kręgu jego zainteresowania, że nie powiem miłości. Ktoś powie: no tak, to apostołowie byli szczęśliwi, bo oni tą twarz Jezusa mogli widzieć i tak reagowali, a my co? Otóż my też możemy tą twarz Jezusa zobaczyć. I twarzą Jezusa jest Kościół. Kościół jest twarzą Jezusa, przepraszam, pobitą. Przepraszam za to porównanie, może ono nie jest teologicznie jakoś mądre, zapewne nie. Ale Jezus ma piękną twarz, chociaż ma oczy podpuchnięte, ma zadrapanie, ma oko podbite od naszych grzechów. Ale to jest Jego twarz. Tylko widzicie, to odkryje człowiek Nowego Testamentu. Jak idziesz do spowiedzi, to o czym myślisz? No najczęściej myślimy o wyznaniu grzechów. Jak to powiedzieć, żeby tak powiedzieć, żeby ksiądz wiedział, a nie wiedział? To jest mistrzostwo świata. Ludzie uprawiają w konfesjonale taką dyplomację. I potem niektórzy myślą, niektórzy szukają księdza, który coś mi powie. Znalazłem fajnego księdza. O, fajne mam u niego spowiedzi. Dlaczego? Słuchaj, niesamowicie potrafi, wiesz, wyczuć człowieka. Bardzo mi dobre rady daje. Taki mądry człowiek, tak spokojnie, tak serdecznie. Proszę zwrócić uwagę. Na co coś zwraca uwagę? Co mi ksiądz powie? Wielu ludzi mówi: nie, no miałem beznadziejną spowiedź. Dlaczego? No słuchaj, nic mi nie powiedział. W ogóle nie wczuł się w moją sytuację. Ja mu mówię, że się z dziewczyną potknąłem, a on mówi: to chodźcie innymi chodnikami. No wiesz, jakieś w ogóle... W ogóle totalne nieporozumienie. Beznadziejna spowiedź. A ja wam chcę powiedzieć, każda spowiedź prawdziwego kapłana, która się kończy rozgrzeszeniem, jest genialna. Tylko ludzie Starego Testamentu chcą się szlifować. Szukam księdza, co mi coś powie. Oczywiście, proszę państwa, żeby było jasne, ja też jestem za tym, żeby księża cierpliwie wysłuchiwali wiernych, żeby dawali mądre rady, dobre rady, żeby się wczuwali w człowieka i tak jest lepiej. Ale jeśli nawet trafiłeś na kogoś zdenerwowanego, który ci nic nie powiedział, ty żeś opowiadał o swoich grzechach, a on powiedział litania i cię rozgrzeszył, to wyjdź i powiedz: miałem genialną spowiedź. Co takiego było? Rozgrzeszenie. Ja często czuję, że ktoś tak przeżywa spowiedź, że jak wyznaje grzechy, to cały konfesjonał drży razem ze mną. Patrzcie państwo na stułę nieraz, to jest wskazówka od ciężarem... I potem jeszcze czeka, co ja powiem. Jak już on wyznał grzechy, ja mu powiedziałem, to już się robi takie uff, jeszcze tylko to rozgrzeszenie, tam on coś tam musi pomruczyć. ale już generalnie już jest po spowiedzi. On tam mruczy te swoje, nie, kochani, dopiero się teraz zaczyna. W konfesjonale nawiązujemy łączność z Golgotą. Krew Chrystusa pojawia się mistycznie w słowach kapłana, która cię obmywa z konfesjonału. Pamiętajcie, najprzyjemniejszym momentem, jak bierzesz prysznic, nie jest to, jak się mydlisz, tylko jak spłukujesz te mydliny. Ale spływa, wszystko, ty sobie stoisz. Otóż to jest moment w konfesjonale. Pierwszy ty w konfesjonale, przepraszam za porównanie, rozbierasz jak pod prysznic. Potem ksiądz cię smaruje mydlinami tymi swoimi pouczeniami. I co, chcesz wyjść już? Fajnie się rozebrałem, fajnie się namydliłem, spadam. Nie, teraz gwóźdź programu. Spływa, spływa. Lecą te brudy, giną tam na dole gdzieś w tym odpływie. A ja sobie stoję pod prysznicem i staję się czysty. Człowiek Nowego Testamentu powie, genialna spowiedź, dostałem rozgrzeszenie. A że nie powiedział, szkoda. A że mnie nie zrozumiał, tak, szkoda. To szkoda i tak być nie powinno. Czy jesteśmy ludźmi Starego Testamentu, czy jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu? Jeszcze właśnie niektórzy przychodzą, to jest cały osobny oddział, dlatego żeby się w konfesjonale pokazać. Nie my się mamy przyglądać Panu Bogu i analizować Go. Pamiętaj, to jest taki paradoks. Jak myślisz o Bogu i coś zrozumiesz i mówisz, o, zrozumiałem coś o Panu Bogu, coś mi się, jakoś Go tak nawet zobaczyłem, jakoś rozszyfrowałem Jego myślenie, to już jest dowód, że masz tylko wyobrażenie Pana Boga, a nie Jego żywego. My się nie mamy patrzeć na Pana Boga, bo jeśli wpasujemy go w nasze myślenie i w nasz rozum, to jest tak zawężony, że po prostu budzi śmiech. Ja mówię, aniołowie pękają w niebie, jak na ziemi odbywają się wykłady z teologii. Aniołowie fikają nogami ze śmiechu. Jak my się mądrzymy o Panu Bogu. Dlatego my musimy widzieć pierw. To On się na nas patrzy. Mówię o tym, bo posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii. Ujrzał Szymona Piotra, jak zarzucali sieć. Oni zarzucali sieć, a Jezus już się na nich patrzył. Oni łatali sieć, ujrzał Jakuba i Jana, jak naprawiali sieć. Oni naprawiali sieci, jeszcze Jezusa nie widzieli, a On się już na nich patrzył. My myślimy, że religijność się zaczyna od momentu, kiedy ja patrzę na Jezusa. Przeczytałem jakąś książkę. Zainteresowałem się Jezusem. O, staję się religijny, we mnie się budzi religia. Jezus już od tygodni się na ciebie patrzył. Chodził za tobą, patrzył w autobusie, w tramwaju, jak różne rzeczy robiłeś. Już Jezus patrzy. My nie chcemy w to uwierzyć. My myślimy, że jak my spojrzymy na Jezusa, to się dopiero zacznie. Otóż jeśli my będziemy patrzyli, to będziemy mieli w głowie produkt naszej wyobraźni. Proszę mi wierzyć, wielu ludzi nie może sobie z religią poradzić, bo nie ma w głowie żywego Boga i w sercu i w sobie, tylko ma w głowie produkt wyobraźni. Można sparafrazować, tak jak mówimy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, produkcie mojej wyobraźni, któryś jest w mojej głowie. Wiesz, dlaczego ci religia nie idzie? Bo ty masz produkt swojej wyobraźni w głowie. Pamiętacie, za komuny były wyroby czekoladopodobne? Są wyroby jezusopodobne. Są wyroby bogopodobne. Ale to nie jest to. On patrzy na mnie. Wy wiecie, jakie to jest uczucie, jak ktoś się na nas patrzy? Siedzisz sobie na przyjęciu, siedzisz sobie w kawiarni, jest was dużo, 15 osób, stoliki zsunięte i patrzysz, mówię teraz do kobiet, a ten facet się cały czas na ciebie patrzy. Udajesz taką oczywiście, że to niego widzisz, tam tu papierosa poproszę, posłać mi kawę, co tam u was słychać? Gapi się, cały czas się gapi. Jak następnego dnia go spotkasz, to ten, co się na mnie gapił. Za miesiąc go spotkasz, to ten, co się wtedy na mnie gapił. I odwrotnie. Chociaż to się rzadziej zdarza, żeby tak dziewczyna się na chłopaka patrzyła, ale to też jest możliwe. Ciarki przechodzą, jak się ktoś na ciebie patrzy. Ciarki przechodzą. Żebym mógł, to bym chciał się w tej chwili wam wszystkim naraz tak głęboko spojrzeć w oczy. Tak głęboko spojrzeć w oczy. Otóż zwróćcie uwagę, że Boga my nie poznamy tak, że my się na Niego będziemy patrzeć. I znowu porównanie, bo to są sprawy tajemnicze i te porównania, mam nadzieję, że to jest i Państwa zdanie, pomagają nam bardziej. Otóż, o czym ludzie rozmawiają, jak jadą na wczasy? No oczywiście o tym, ale jest temat jeden codzienny. Codzienny temat na śniadaniu, na stołówce. Jeden. Czy będzie słońce? Zapowiadali słońce. Trochę wychyla się słońce. Ciekawe, czy będzie słońce w południe. Jutro, czy będzie słońce. No wczoraj było nieprawdopodobne słońce. Wszyscy gadają o słońcu. Proszę Państwa, czy ktoś na słońce się patrzy? Nikt. Nikt nie mówi, jakie ładne słońce, patrz. Jakie wybuchy piękne są na słońcu. Czy ktoś, proszę Państwa, na pożegnacie robicie sobie zdjęcia, jak odjeżdżacie z wczasów, z ulubionym drzewem, pod którym siadaliście, na plaży, ze znajomymi, przy stoliku, przed domkiem wczasowym. Czy ktoś z Państwa mówi, zróbmy sobie zdjęcie ze słońcem? Ciągle o nim gadaliśmy. Nie, ze słońcem wchodzisz w kontakt inaczej niż gapiąc się na niego. Tak, stają ludzie i tak. Jest słońce, jak mi dobrze. Ale dobre słońce jest. A w ogóle na niego nie patrzę, w ogóle na niego nie spojrzę. Nie gap się na Pana Boga. Ciekawe, co ten Jezus chce. Ja mu się przyjrzę tak, przeanalizuję go, rozgryzę go. Stań i mów, jesteś, 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 jesteś. Nie rozumiem, jak te promienie słoneczne lecą, tam podobno 8 minut 20 sekund. Nie rozumiem, jakie tam gazy alfa czy gamma się promieniowania, nic nie rozumiem. Jest mi ciepło. Wielu ludzi chce rozszyfrować Pana Boga. Oślepli już. Soczewki przekrwione, czerwone. A oni się gapią i mówią, co on chce? Dlaczego on tak chce? A dlaczego Pan Bóg tak chce? A dlaczego Pan Bóg to zrobił? A nie mógł nas inaczej zbawić? A dlaczego Judasza to tak zrobił? A dlaczego ta Matka Boska? A Jezus miał braci, a nie miał braci? Proszę Państwa, te pytania są uzasadnione, teologowie się na tym zmagają. Tylko teologia to jest taki filtr. Można popatrzeć na słońce przez filtr ciemny. Wtedy widzimy je słabo, ale coś tam widać. Teologia to jest filtr na Boga. My go w teologii nie oglądamy bezpośrednio twarzą w twarz, ale coś nam teologia o Panu Bogu mówi. Więc kochani, teraz to już powiem rzecz zupełnie obrazoburczą. Wiecie, co to jest teraz świątynia i Kościół Święty Anny? Co to powinno być? Plaża, kochani. Przyszliście na plażę. Jakie słońce. W Słowie Bożym, w modlitwie. Jakie słońce. Ja tu stoję jako ratownik. Jakby się ktoś topił, to niech tylko rękę podniesie. Proszę Państwa, co będzie za 10 minut, jak ja będę powoli podnosił hostię do góry? Wschód słońca. Jest, jest, jest. No i co z tego? Nic, jest. Jak syn przyjedzie z Ameryki do domu, to mama mówi, jesteś synku, jesteś. Mamo, przywiozłem ci super materiał na sukienkę. Mamo, mam dla ciebie Walkmana. Mamo, i synku, jesteś, chodź tu jeszcze raz. Jesteś, to ty jesteś, daj trwy czort, daj buziaka, jesteś, jesteś, no nareszcie jesteś. Jeśli ktoś jest człowiekiem Starego Testamentu, to powie, ale Panie Boże, nie mam biletu na tą plażę. Bilety po 7, a ja mam 3. Nie, to jest plaża otwarta, ocean jest otwarty, jesteś. I tak się poznaje Boga, i tak się cieszy Bogiem, i tak się życie przyjmuje. Więc kochani, starajmy się pamiętać, On na nas patrzy, i to nieustannie na nas patrzy z miłością, tylko z tą taką prawdziwą, jakiej może żeśmy nie widzieli. I dlatego jest to nieporozumienie. I dlatego Pan Bóg w naszym życiu usuwa wszystkie przeszkody, które nam mogą Boga zasłonić. Ja wiem, że my przeżywamy. Straciłem to, straciłem tamto, straciłem to. Pan Bóg musi nam zabierać te różnego rodzaju przeszkody, bo my się w nich zakochamy, bo my nimi oślepniemy. Ojciec Pelanowski zwrócił uwagę w swojej nowej książce, że aniołowie pojawiali się na krótko. Proszę zwrócić uwagę, aniołowie pojawiali się na krótko. Pojawiał się, zwiastował, co miał zwiastować i znikał. Anioł to coś pięknego. Oj, jak się mówi do dziewczyny, jesteś jak anioł, no to jesteś przepiękny. Aniołowie pojawiają się na krótko. To dlatego, kochana pani, mówisz, mój mąż był po ślubie jak anioł, ale krótko. Moja dziewczyna była jak anioł, ale to tylko przez pierwszy rok. Tak, bo anioł musi zniknąć, bo się możesz w mężu zakochać i zacząć go wielbić. W żonie się możesz zakochać. Nieraz ktoś mi mówi, proszę księdza, na początku, jak przychodziłam do księdza do spowiedzi, naprawdę byłam oczarowana. A potem mnie ksiądz rozczarował. No jasne, skrzydła schowałem pod sutannę. Tak, żebyś się w księdzu nie zakochała, to cię nieraz tak Pan Bóg doprowadzi, albo i ksiądz w swojej grzeszności, się wkurzysz na niego. Na początku to ksiądz tak mówi ładnie, a aniołowie się pojawiają krótko. My jesteśmy krótko aniołami dla siebie, bo tam jest słońce, tam jest słońce. I żebyśmy te promienie słoneczne... Państwo wiecie, co się mówi? Gdyby słońce umarło na ziemi, ginie wszelkie życie, a my na nie w ogóle nie patrzymy. A mówimy o nim dużo, cieszymy się, kiedy go nie ma, tęsknimy. Kiedy nie ma słońca tego fizycznego, tego astronomicznego, ludzie wpadają w depresję. Nie mogą żyć bez słońca. I tak samo jest z Panem Bogiem. Bądźmy więc w promieniach słońca, w promieniach Biblii, w promieniach wspólnoty Kościoła, w promieniach modlitwy, w promieniach Eucharystii. Bądźmy, a żyć będziemy. Amen. Bogu, który wzywa nas, byśmy żyli, chodząc po ziemi, już w Jego Królestwie. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za chrześcijan, aby pamiętali o tym, jak Bóg ich głęboko i mocno ukochał i by tej miłości uwierzyli. Ciebie prosimy. Za tych, którzy nie mogą się uwolnić od nieustannego oceniania siebie, porównywania się do innych, by doznali wyzwolenia w Duchu Świętym, by Duch Święty, który jest ogniem, spalił te wszystkie ich ograniczenia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich kapłanów, szafarzy sakramentów, sakramentu pojednania, by w konfesjonale nieśli ludziom przesłanie o miłosierdziu Bożym. Ciebie prosimy. Za tych wszystkich, którzy przebywają na wypoczynku zimowym, by ten wolny czas nie stał się dla nich okazją do grzechu, ale by rekreacja sił fizycznych doprowadziła także do odnowienia życia duchowego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy cieszyli się tym jednym słowem, że Bóg jest. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, bądź dla nas życiodajnym słońcem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W świetle tego, co powiedziałem, że radujemy się, że Bóg jest, można bardziej zrozumieć to, że kiedy Mojżesz zapytał Boga, jakie jest Twoje imię, odpowiedział: jestem. Byłem, jestem, będę i się nie zmienię. My się zawsze, wchodząc w relacje z kimś, boimy, a jak mnie rzuci, a jak mu się znudzę, a jak się pokłócimy. Byłem, jestem, będę. Moje imię to jest jestem. I teraz Bóg, jestem, poprzez moje kapłaństwo was pobłogosławi. Pan z wami
i z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.